Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Przypomnę, naszymi gośćmi są dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o międzynarodowych konsekwencjach zatrzymania białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Pytanie dziś, które też pojawia się bardzo często, czy ta reakcja międzynarodowa mogła i czy rzeczywiście zrobi jakiekolwiek wrażenie na Aleksandrze Łukaszence? Czas na radykalne kroki wobec Białorusi. Czasy gotowości do dialogu z Białorusią się skończyły, jak mówił szef niemieckiej dyplomacji. Co ewentualnie mogłoby się stać, żeby unormować te relacje? Dr Grzegorz Gil.
Ja nie mam wątpliwości, że reżim Łukaszenki nauczył się już funkcjonować w reżimie sankcyjnym od lat 2000. I tutaj naprawdę nie należy się spodziewać jakiegoś ugięcia się Łukaszenki przed tymi, może nie symbolicznymi, ale sankcjami, które z pewnością będą kosztować reżim dziennie 70 tysięcy euro, biorąc pod uwagę opłaty tranzytowe uiszczane przez przewoźników cywilnych, którzy korzystają z przestrzeni powietrznej Białorusi. Po drugie, gdybyśmy przyjęli, że Belavia, narodowy przewoźnik, który operuje generalnie między Europą Zachodnią a Wschodnią, a Rosją, upada, no to około 2% PKB Białorusi. No to może być odczuwalne, to będzie rozłożone w czasie, a Łukaszenka z pewnością będzie miał amortyzator w postaci chociażby pomocy ze strony Federacji Rosyjskiej, która przecież będzie, tak już powiedziałem wcześniej, korzystać na tej izolacji z zachodu, z zachodniej flanki.
Ale trzeba też dodać, że na tych sankcjach też tracą przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, którym też się to nie podoba.
Tak. Do tego zmierzam, że co ciekawe, w praktyce międzynarodowego prawa lotniczego nie ma czegoś takiego jak takie rygorystyczne, restrykcyjne zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej innych państw. Jedynie Stany Zjednoczone, jeżeli pamięć mnie nie myli, mogą takie zmiany lotów egzekwować prawnie. Przewoźnicy europejscy mogliby zasadniczo ignorować ten zakaz. Wiele za tym zależy od dobrej woli i od swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego. To bardzo ciekawe. Widać wyraźnie w tym momencie, że Białoruś jest jak lawa, biorąc pod uwagę tą słynną dziecięcą zabawę w lawę, omijana jest od północy, od południa. Jednocześnie Belavia nie może latać. Mamy oczywiście te sankcje inteligentne, poszerzanie listy osób kojarzonych z tymi represjami, zamrażanie ich aktywów zlokalizowanych na terenie UE, zakaz podróży. O sankcjach mówią także Amerykanie, natomiast, no, tak już powiedziałem, od lat 2000 jakby reżim już wykształcił instrumenty, by funkcjonować w tych warunkach. I to jest pewien fenomen niewątpliwie. Tym instrumentem funkcjonowania w tych warunkach oczywiście jest pępowina z Federacją Rosyjską jako głównym partnerem gospodarczym rzędu 50% ponad, jeśli chodzi o import i eksport na podobnym poziomie. Unia Europejska w granicach kilkunastu do 20%, jeśli chodzi o stosunki handlowe. Czy rozwiązaniem jest embargo, są sankcje ekonomiczne? Nie wiem, nie jestem przekonany, biorąc pod uwagę, że zapewne straci na tym by przedsiębiorcy, zwykli ludzie. Niemniej jednak na nic więcej chyba w tym przypadku Europy nie stać, biorąc pod uwagę ten mechanizm wypychania Białorusi totalnie w tak zwany ruski mir, biorąc pod uwagę przygotowywaną tranzycję, zmiany konstytucyjne, ale przede wszystkim integrację raczej na twardo w perspektywie kolejnych lat, no na pewno sytuacja geopolitycznie taka, iż Białoruś byłaby 86. podmiotem Federacji Rosyjskiej, no i Przemysł Suwalski, no i Kaliningrad, no włosy zaczynają się jeżyć wówczas. Co może się wówczas dziać w Europie?
Ja oczywiście tutaj zgadzam się z panem doktorem. Jeśli chodzi o sankcje, to jest temat bardzo delikatny, bo ta dyskusja trwa już praktycznie od wyborów prezydenckich w sierpniu. W jaki sposób rozmawiać, czy wymuszać na reżimie Łukaszenki ustępstwa, bo faktycznie ta groźba wchłonięcia Rosji przez Białorusi przez Rosję ona jest realna. To problem polega na tym, że Unia Europejska w tym momencie faktycznie nie ma innych realnych możliwości niż sankcje gospodarcze, żeby zmusić Łukaszenkę do ustępstw. Bo sankcje personalne, jak zauważy pan doktor, no ona się po prostu do tych sankcji personalnych przyzwyczaiła. Wiara w to, że przedstawiciele reżimu wymuszą na Łukaszence jakieś ustępstwa, jeżeli dotkną i sankcje personalne, no jest moim zdaniem nieco naiwna. Tym bardziej sam Łukaszenka dość komicznie skomentował fakty objęcia go właśnie, znalezienia się jego nazwiska na liście sankcyjnej. Powiedział, że on w sumie to już Europa, w każdym praktycznie państwie europejskim był, ale pięknie się z Białoruś, nie ma sensu tam już na zachód jeździć. Nie? Białoruś się zacznie piękniejsze od europejskich państw. Ale sankcje gospodarcze, jak pan doktor zauważył, one są o tyle ryzykowne, że po pierwsze mogą też i na pewno uderzą w społeczeństwo białoruskie, bo ten sektor państwowy, one pewnie będą, jak już wymierzone w sektor petrochemiczny, on generuje największe dochody o gospodarkę białoruską. I oczywiście no, Białorusini pewnie mogliby w jakiś sposób próbować omijać te sankcje, sprzedając swoją produkcję do Rosji. Tylko że Rosja wykorzysta sytuację i to się pewnie odbije na cenach tych produktów. One będą znacznie tańsze, jeżeli będą sprzedawane na rynek rosyjski. Mamy teraz napięcie poważne z Ukrainą, ponieważ Białoruś ostrzega, czy sugeruje, że może przestać dostarczać benzynę 95 na rynek ukraiński. W tym momencie ta benzyna to jest około 50% import z Białorusi. Więc Łukaszenka też w pewnym sensie trochę tak sugeruje delikatnie Ukrainie, że jeżeli Ukraina dalej będzie prowadziła taką, jak on to określa, antybiałoruską politykę, to ta współpraca, która nawiązała się między Białorusią a Ukrainą po 2014 roku, po zaognieniu tych relacji rosyjsko-ukraińskich, przepraszam, ta współpraca może zostać no, zawieszona. Zresztą dodajmy też, że ta współpraca i to, że Łukaszenka zarabiał dość znaczne pieniądze na handlu ropą naftową, na handlu przetworami przede wszystkim ropy naftowej, benzyną, olejem napędowym z Ukrainą. Dzięki temu Ukraina mogła się w jakiś sposób oprzeć presji rosyjskiej w tym okresie newralgicznym w 2014 roku. To też rozśredziło, nie oszukujmy się, Rosję, no bo Rosjanie podkreślali, no dobrze, no jak to jest, że nasz partner z Białorusi wykorzystuje napięte relacje handlowe ukraińsko-rosyjskie i sprzedaje po prostu, wchodzi na miejsce Rosji na rynek ukraiński, sprzedaje swoją benzynę i olej napędowy i wypycha rosyjskie firmy z rynku ukraińskiego. To był też jeden z powodów tych napięć, które zaczęły się właśnie w 2019 roku. Tak więc no, Białoruś, moim zdaniem, jak tutaj zapisał pan doktor, działa w sposób teraz nieracjonalny, bo Białoruś zadłuża się coraz bardziej. Oczywiście zadłuża się w Rosji, bo żadne inne państwo nie chce obecnie Białorusi udzielać pożyczek. Zależność gospodarcza, polityczna pogłębia się od Rosji. Rozmowy o integracji zapewne wejdą w nowy etap w drugiej połowie roku. I moim zdaniem tym razem jednak Łukaszenka już nie będzie w stanie uchylić się od określonej deklaracji i będzie musiał stopniowo jednak ten plan integracji z Rosją wdrożyć, bo po prostu nie ma innej możliwości. Zadłużenie Białorusi rośnie. Białoruś musi spłacać kredyt za między innymi elektrownię jądrową w Ostrowcu. Ten kredyt jest ogromny i miał być spłacany z ewentualnych zysków, jakie miały się pojawić ze sprzedaży energii elektrycznej na zachód. Jak wiemy, tej sprzedaży nie będzie. Jest wiele innych przedsięwzięć, które były wspierane przez Rosję i Rosjanie mają w tym momencie no, wszelkie karty, że tak powiem, w tej rozgrywce po swojej stronie. Putin obserwuje, w tym momencie to Łukaszenka jest petentem, który jeździ non-stop praktycznie do Moskwy, czy spotyka się z prezydentem Putinem w Soczi i on prosi o pomoc, on prosi o kredyty, on prosi o wsparcie. No i prawda jest taka, że no Putin, on tego nie ma zamiaru za darmo udzielać. On oczywiście zmusi Białoruś do pewnych ustępstw i te formy odwdzięczenia się Białorusi, no wiemy jakie będą zapewne, czyli prywatyzacja kluczowych przedsiębiorstw białoruskich w pierwszej fazie, a później wchłonięcie Białorusi po prostu przez Rosję.
Rozumiem, doktor Grzegorz Gil jeszcze w tym wątku.
To, co, na co warto zwrócić uwagę w tym momencie, to ten przełomowy moment, którym będzie jesień tego roku, gdzie podjęte zostaną najprawdopodobniej już kluczowe decyzje dotyczące przyspieszenia integracji Białorusi i Rosji. No, przyspieszenia wyraźnie na warunkach rosyjskich, ponieważ zwróćmy uwagę, no i skala protestów, i te bardzo, byśmy powiedzieli, personalne, emocjonalne reakcje reżimu Łukaszenki, ta sytuacja z Ryanairem, to niewątpliwie osłabia pozycję negocjacyjną Aleksandra Łukaszenki. Przecież nie trzeba być ekspertem, by to widzieć. Kreml zatem zaciera ręce, że Łukaszenka jest dzisiaj tak słaby. Obserwują z pewnością też te komentarze, to grożenie Ukrainie, że nie będzie dostawać ropy naftowej i benzyny 95. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to co z tego może wynikać dla nas, dla Polaków, dla Lubelszczyzny, dla wschodniej flanki NATO, w październiku odbędą się kolejne manewry, zapad. I trudno tutaj spodziewać się innego scenariusza, biorąc pod uwagę i ten wątek rzekomego zamachu szykowanego na Łukaszenkę. I to, że Łukaszenka traktuje zatrzymanie, porwanie samolotu jako de facto środki antyterrorystyczne, z tym wątkiem też Protasiewicza jako bojownika w Donbasie po stronie ukraińskiej, że tam będą ćwiczone z pewnością warianty obrony Białorusi przed wojskami polskimi w ramach NATO. A zatem jesień będzie na pewno bardzo gorąca i obfita w te wątki antypolskie. Spodziewam się dalej eskalacji konfliktu reżim i Związek Polaków na Białorusi. Czy spodziewać się takich transnarodowych, celowanych akcji reżimu wymierzonych chociażby w panią Swietłaną Cichanowską, która rezyduje na Litwie? Sądzę, że nie będzie podgrzewał temperatury aż do tego stopnia. Natomiast konsekwencje międzynarodowe z pewnością będą, ponieważ Białoruś raczej nie będzie odpowiadać w sensie takim twardym, prawnym, biorąc pod uwagę to, że reżim międzynarodowego prawa lotnictwa cywilnego jest bardzo rozproszony. Nie ma czegoś takiego jak jeden globalny policjant, sąd, który takie sprawy rozstrzyga. Tak już wcześniej powiedziałem, tanie linie lotnicze, zarejestrowany samolot w Polsce, przejęty lot, ale za chwilkę w zasadzie wypuszczony i tak dalej, i tak dalej. To
tak, chociaż
zachęcało inne reżimy, które obserwują i uczą się, do czego można się posunąć.
A no właśnie,
biorąc pod uwagę
o to też chciałem zapytać, no bo mówi pan o jesieni, ale mamy za chwilę lato. No i w kontekście tego ataku na linię lotniczą, tanią linię lotniczą, z której korzystają, czy korzystać za chwilę będą miliony. No w momencie właśnie, kiedy wielu obywateli szykuje się do wakacji, urlopów, taki akt, no z taką perspektywą, też daje wiele do myślenia w kontekście ewentualnych zagrożeń tego typu.
Ja myślę, że na szczęście ktoś tutaj porównuje Białoruś do Korei Północnej. No, na szczęście Białoruś jest jedyna w Europie. I ja naprawdę nie spodziewam się, żeby to skutkowało jakimś wysypem tego rodzaju sytuacji, biorąc pod uwagę z pewnością wyczulenie służb dzisiaj po tym incydencie. Jedno jednak nie ulega wątpliwości. W innych miejscach świata, nawet poza kontekstem tanich linii lotniczych, w epoce tak zwanej informacji, gdzie w zasadzie jest ona kluczowym dobrem, także politycznym, no widać wyraźnie, że rozmaici autokraci będą kneblować usta. A równolegle przecież do porwania, do uprowadzenia, do przejęcia kontroli nad tym lotem, Łukaszenka przyjmuje szereg kolejnych ustaw kagańcowych, by kneblować społeczeństwo obywatelskie i to należy widzieć jako w systemie naczyń połączonych. Oczywiście spektakularny akt komentowany w skali międzynarodowej, już w zasadzie przywykliśmy do tego, że to państwo się jest państwem bunkrem, który w zasadzie jest dzisiaj nie do ruszenia, a rozwiązania Białorusi nie leżą w Mińsku, a na Kremlu, i to trzeba wyraźnie powiedzieć.
To jeszcze na koniec pytanie do doktora Andrzeja Szabaciuka. No, co dalej z opozycjonistami białoruskimi? No, reżim pokazał, że potrafi się mścić nawet poza granicami swojego kraju. Mamy apel rodziny Ramana Pratasiewicza o jego uwolnienie do społeczności międzynarodowej oczywiście. I co dalej? Jak należy oceniać tę sytuację wewnętrzną i sytuację białoruskich opozycjonistów, białoruskiej opozycji?
Ja myślę, że jeśli chodzi o samego Ramana Pratasiewicza i jego dziewczynę, to tutaj to, co obserwowaliśmy, te krótkie filmiki, które się pojawiły w internecie, ja myślę, że to jest taki przedsmak tego, co nas czeka. Czyli krótko mówiąc, zapewne władze Białorusi przygotują kolejny film propagandowy, ewentualnie kolejną część właśnie tego filmu o przytłaczającej mniejszości, gdzie pojawią się wystąpienia właśnie tych osób opowiadające o tym, jak to amerykańskie służby finansowały ich, instruowały do tego, aby zdestabilizować sytuację na Białorusi. Czyli Łukaszence zależy na tym, żeby swoje społeczeństwo przede wszystkim, bo oczywiście Zachodu nie przekona, bo nikt nie wierzy w prawdziwość tych zeznań. Ludzie mają świadomość tak naprawdę, jak do nich, w jakich okolicznościach one powstały i w jaki sposób zostały wymuszone, ale część społeczeństwa białoruskiego, te grupy, można powiedzieć, homo sovieticus, które no, wierzą w to, co słyszą w telewizji, wierzą w to, co słyszą w mediach publicznych, te osoby no, uwierzą w tą narrację, moim zdaniem, która będzie prezentowana przez telewizję białoruską. I to jest taki przykład też z Rosji, z Aleksiejem Nawalnym. Przecież ta nagonka propagandowa na Aleksieja Nawalnego, ona znajduje zrozumienie części społeczeństwa rosyjskiego. Większość Rosjan wierzy w tą nagonkę, wierzy w tą narrację, może tak. Wierzy w to, że Nawalny faktycznie jest agentem Zachodu, że Nawalny chce zaszkodzić interesom rosyjskim, że on jest opłacany przez Zachód. I taka sama narracja jest obecnie tworzona wokół Ramana Pratasiewicza, wokół Niechty, wokół Światłany Cichanouskiej. Łukaszenka to no, powtarza, ktoś ich finansuje, ktoś ich utrzymuje, za czyje pieniądze ona jeździ po świecie, za czyje pieniądze ona żyje w Wilnie, tak? Teraz była ta kwestia, która też wyszła w tym filmie, przytłaczająca większość tych pieniędzy rzekomo znalezionych w domu Sierhija Cichanouskiego, 900 tysięcy dolarów i miały być to pieniądze, które przekazały służby zachodnie właśnie rodzinie Cichanouskich. Oczywiście i Sierhij, i Światłana odcinają się od tych pieniędzy i twierdzą, że zostały one podrzucone i tak zapewne było, ale propaganda wykorzystuje tutaj mamę Sierhija, która sugeruje, że część tych pieniędzy, albo nawet większość, to są oszczędności, które przez lata gromadziła cała rodzina, i że to są ich pieniądze, więc oni pokazują, że propaganda białoruska pokazuje, że to są osoby nieprzypadkowe, to są osoby finansowane przez Zachód, osoby, które są nielojalne wobec władz Białorusi, one nie mają nic wspólnego ze społeczeństwem białoruskim, to są osoby kupione po prostu przez agentów amerykańskich czy polskich.
Można zatem powiedzieć, konkludując, że Łukaszenka odpowiada pięknym za nadobne, delegitymizując opozycję, uderzając głęboko w źródła jej wiarygodności. I to z pewnością będzie skuteczne dla tej grupy kształtowanej przez syndrom postsowietikusa. Ja może też nie będę oryginalny, ale zadam pytanie panu doktorowi. Jak duża, czy możemy to określić, jak duża jest to część społeczeństwa białoruskiego, która wierzy w te bajki związane właśnie z tym, że młodzież białoruska nie jest prowadzona swoim własnym instynktem, a jest po prostu na usługach Zachodu?
No ja myślę, że tego nikt nie wie. W Rosji póki co jeszcze można prowadzić badania, niezależne badania opinii publicznej. Na Białorusi to jest praktycznie niemożliwe, bo jest to karane przez władze Białorusi, ale ja myślę, że tutaj ta sytuacja jest podobna do Rosji, czyli nawet to może być powyżej 50% społeczeństwa. Więc to nie jest wcale mała grupa i też trzeba mieć tego świadomość.
Doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Grzegorz Gil, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Bardzo dziękuję.
Moje uszanowanie.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Dziękujemy za uwagę. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień, w następną niedzielę po godzinie 14:00.